folder. Natura 2000 w Borach Tucholskich. Czym jest sieć Natura 2000? O jakże są nieszczelne granice ludzkich państw. Ile to chmur nad nimi bezkarnie przepływa, ile piasków pustynnych przesypuje się z kraju do kraju, ile górskich kamyków stacza się w cudze włości w wyzywających podskokach. Wisława Szymborska, psalm. Przyroda nie zna granic. Gatunki migrują, pokonując tysiące kilometrów. Areały dużych drapieżników rozciągają się często na terytorium kilku państw. Nie jest możliwa skuteczna ochrona gatunku czy siedliska ograniczająca się wyłącznie do obszaru jednego kraju czy regionu. Populacje izolowane, pozbawione możliwości wymiany genów, skazane są na wyginięcie. Dlatego też tak ważna jest międzynarodowa współpraca w zakresie ochrony przyrody. Próby takiej inicjatywy, nawet w skali światowej, czyli globalnej, podejmowano już od dawna. Ogólnoświatową ideą jest tworzenie parków narodowych i rezerwatów przyrody, a także rezerwatów biosfery organizowanych w ramach programu Człowiek i Biosfera, skrót MAP UNESCO. Istnieje wiele międzynarodowych organizacji zajmujących się ochroną przyrody, takich jak Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Jej Zasobów, skrót IUCN, Światowy Fundusz na Rzecz Środowiska Naturalnego, skrót WWF, czy BirdLife International, organizacja zajmująca się ochroną dziko występujących gatunków ptaków. W Europie najważniejszym narzędziem wspólnej polityki w zakresie ochrony różnorodności biologicznej jest ekologiczna sieć Natura 2000, obowiązująca we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Jej celem jest zachowanie cennych przyrodniczo siedlisk oraz gatunków roślin i zwierząt we właściwym stanie. Jednym z najważniejszych założeń sieci Natura 2000 jest także zachowanie ekologicznej łączności pomiędzy jej poszczególnymi elementami, co umożliwić ma swobodną migrację gatunków, a także poszerzyć areał ich występowania. Podstawą funkcjonowania sieci w Europie są dwie dyrektywy Unii Europejskiej: dyrektywa ptasia, czyli dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady o numerze 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, wcześniej dyrektywa Rady o numerze 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. Dyrektywa siedliskowa, czyli dyrektywa Rady o numerze 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Celem dyrektywy ptasiej jest zachowanie wszystkich gatunków ptaków naturalnie występujących na obszarze Europy. Dokument ten zawiera 7 załączników, z których pierwszy, najważniejszy, stanowi listę gatunków ptaków uznanych za szczególnie cenne dla Europy, dla których każdy z krajów członkowskich musi zaplanować ochronę. Co ważne, dyrektywa zobowiązuje również do ochrony siedlisk ptaków, czyli miejsc, w których odbywają lęgi, zatrzymują się w czasie sezonowych wędrówek czy zimują. Pozostałe załączniki ustalają dopuszczalne sposoby odłowu, przetrzymywania i sprzedaży ptaków oraz dystrybucji produktów z nich uzyskanych, jak również gatunki, w odniesieniu do których nie zabrania się prowadzenia tego rodzaju działalności. Dyrektywa siedliskowa, zawierająca 6 załączników, jest podstawą ochrony gatunków roślin i zwierząt, poza ptakami, a także siedlisk przyrodniczych występujących w Europie. Załącznik pierwszy zawiera listę siedlisk przyrodniczych, drugi natomiast wymienia gatunki roślin i zwierząt o znaczeniu europejskim. Niektóre siedliska i gatunki zagrożone wyginięciem, występujące wyłącznie lub prawie wyłącznie na kontynencie europejskim, są wyjątkowo cenne dla Europy, a za ich przetrwanie państwa członkowskie ponoszą szczególną odpowiedzialność. Takie gatunki i siedliska określane są jako priorytetowe, a ich ochrona stanowi jedno z najważniejszych zadań sieci Natura 2000. W Polsce spośród siedlisk priorytetowych występują m.in. nadmorskie wydmy szare, torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą, bory i lasy bagienne. Priorytetowe gatunki zwierząt to m.in. duże drapieżniki, wilk Canis lupus i niedźwiedź Ursus arctos, oraz chrząszcze, pachnica dębowa Osmoderma eremita, sichrawa karpacka Pseudogaurotina excellens, nadobnica alpejska Rosalia alpina. Z priorytetowych gatunków roślin w Polsce spotkać można na przykład dzwonek karkonoski Campanula bohemica, warzuchę polską Cochlearia polonica, goryczuszkę czeską Gentianella bohemica. Załącznik trzeci dyrektywy siedliskowej zawiera kryteria wyboru obszarów włączanych do sieci Natura 2000, kolejne zaś wymieniają gatunki roślin i zwierząt, które wymagają ochrony, których eksploatacja i pozyskiwanie mogą być ograniczone, a także listę zabronionych metod chwytania, zabijania i transportu w odniesieniu do zwierząt. Dwie opisane wyżej dyrektywy są podstawą prawną do wyznaczania obszarów sieci Natura 2000 w Europie. Na sieć tą składają się dwa typy obszarów: specjalne obszary ochrony siedlisk, skrót SOO, potocznie nazywane obszarami siedliskowymi, w których chronione są siedliska, gatunki roślin oraz zwierząt, poza ptakami, wyznaczane na podstawie dyrektywy siedliskowej. Obszary specjalnej ochrony ptaków, skrót SO, potocznie nazywane obszarami ptasimi, w których chroni się gatunki ptaków i ich siedliska, wyznaczane na podstawie dyrektywy ptasiej. Oba typy obszarów mogą się na siebie nakładać, często pokrywają się również z innymi formami ochrony przyrody, takimi jak parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe. Do tej pory w Polsce wyznaczono w sumie 144 obszary ptasie oraz 823 obszary siedliskowe. Łącznie zajmują one prawie 20% powierzchni lądowej kraju. Obszary Natura 2000 w Polsce są bardzo różnorodne. Istnieją wśród nich rozległe kompleksy leśne, naturalne doliny rzeczne, obszary morskie, a także pojedyncze aleje drzew czy strychy z kolonią rozrodczą nietoperzy. Wszystkie gatunki oraz siedliska, objęte ochroną w ramach sieci Natura 2000, oznaczone są czteroznakowym kodem, połączenie cyfr lub cyfr i liter, ułatwiającym ich hierarchizację. Swój kod posiada też każdy obszar Natura 2000. Oznaczenie PLH oznacza obszar siedliskowy PLB, ptasi. Na czym polega ochrona obszaru Natura 2000? Zarządzanie siecią Natura 2000 w Polsce jest wielopoziomowe. Kompetencje poszczególnych organów ochrony przyrody w odniesieniu do sieci Natura 2000 zapisane są w ustawie z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody. W dokumencie tym czytamy, że generalny dyrektor ochrony środowiska nadzoruje funkcjonowanie obszarów Natura 2000. Regionalny dyrektor ochrony środowiska koordynuje funkcjonowanie sieci na obszarze swojego działania, czyli województwa. Nadzór nad obszarem Natura 2000 sprawuje właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska, dyrektor Urzędu Morskiego na obszarach morskich lub dyrektor Parku Narodowego wyłącznie w granicach parku, w przypadku gdy obszar Natura 2000 obejmuje w całości lub w części teren Parku Narodowego. Głównym zadaniem realizowanym w ramach sieci Natura 2000 jest utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków, a nade wszystko niedopuszczenie do pogorszenia ich stanu. Ochrona w obszarach Natura 2000 w znacznym stopniu różni się więc od znanej nam ochrony konserwatorskiej, stosowanej powszechnie w rezerwatach przyrody oraz parkach narodowych. W obszarze sieci Natura 2000 nie chronimy całej przyrody, ale wybrane gatunki i siedliska, tak zwane przedmioty ochrony, dla których obszar został wyznaczony. Nie ma tu także z góry określonych zakazów obowiązujących w całej sieci. Dla każdego obszaru przygotowywany jest odrębny dokument planistyczny, tak zwany plan zadań ochronnych, zawierający m.in. ocenę stanu zachowania przedmiotów ochrony, identyfikację potencjalnych i istniejących zagrożeń, a także zestawienie działań ochronnych, które muszą zostać podjęte. Za opracowanie i późniejszą realizację planów zadań ochronnych odpowiada sprawujący nadzór nad danym obszarem, czyli w większości przypadków regionalny dyrektor ochrony środowiska. Natura 2000 a działalność człowieka. Na obszarach Natura 2000 żadna działalność człowieka nie jest zabroniona odgórnie. Każdy plan czy przedsięwzięcie musi zostać ocenione pod kątem wpływu na obszar, z punktu widzenia celów jego ochrony. Jego realizacja jest niemożliwa tylko w przypadku, gdy ocena wykaże, że przedsięwzięcie może znacząco negatywnie wpływać na obszar i jednocześnie brak jest rozwiązań alternatywnych. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której przedsięwzięcie realizuje nadrzędny interes społeczny. Gdy nie zostanie wykazany negatywny wpływ, inwestycja bez przeszkód może być przeprowadzona. I tak, budowa elektrowni wiatrowej może okazać się niemożliwa do realizacji w obszarze chroniącym ptaki czy nietoperze, a zupełnie nieszkodliwa dla obszaru chroniącego np. suche wrzosowiska i bory chrobotkowe. Działalność gospodarcza, rolna, leśna, łowiecka czy rybacka, o ile nie wpływa negatywnie na cele ochrony obszaru, nie podlega ograniczeniu. Co więcej, dla wielu siedlisk i gatunków chronionych w ramach sieci, pewne rodzaje działalności człowieka są wręcz niezbędne. Suche wrzosowiska czy murawy kserotermiczne wymagają usuwania zarastających je drzew i krzewów, wiele typów łąk zanika przy zaniechaniu ich regularnego koszenia bądź wypasu. Obszary Natura 2000, przy odpowiedniej promocji, mogą stanowić istotny czynnik w rozwoju turystyki w regionie. Sieć ta stworzyła swoistą markę miejsca. Logo sieci rozpoznawalne jest przez chyba wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej i jest dla nich wyznacznikiem jakości, miejsc o dużych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, co w praktyce oznacza, miejsc wartych odwiedzenia. Tereny objęte siecią przyciągają więc gości zagranicznych, w szczególności przyrodników amatorów zainteresowanych podglądaniem dzikiej przyrody. Istnienie ostoi ptasich i siedliskowych sprzyja również rozwojowi rolnictwa ekologicznego i lokalnych produktów tradycyjnych, a także ułatwia pozyskiwanie niektórych funduszy unijnych. Natura 2000 w Borach Tucholskich. Bory Tucholskie to jeden z największych kompleksów leśnych w Polsce, o powierzchni około 350 tysięcy hektarów. Tak duży obszar leśny zachował się ze względu na przeważające tu ubogie gleby, niesprzyjające rozwojowi rolnictwa. Gleby te są wynikiem działalności lodowca, którego wody roztopowe utworzyły rozległe powierzchnie piaszczyste i żwirowo-piaszczyste, tak zwane sandry, pokrywające większą część borów tucholskich. Tak rozległy obszar leśny, stosunkowo mało zmieniony przez człowieka, słabo zurbanizowany, nieuprzemysłowiony, stanowi niezwykle ważną ostoję dla wielu gatunków roślin i zwierząt, jest też istotnym elementem w krajowej i europejskiej sieci korytarzy ekologicznych. Na wyjątkowe znaczenie przyrodnicze obszaru wpływ ma również silnie rozwinięta sieć hydrograficzna. Nic więc dziwnego, że spotykamy tu wszystkie formy ochrony przyrody obowiązujące w Polsce, m.in. Park Narodowy Bory Tucholskie, Parki Krajobrazowe oraz liczne rezerwaty przyrody. Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej, listę tę uzupełniły obszary sieci Natura 2000. Niemal cały kompleks leśny Borów Tucholskich objęty jest dwiema ostojami ptasimi, PLB 220-001 Wielki Sandr Brdy oraz PLB 220-009 Bory Tucholskie. Drugi z obszarów, o powierzchni ponad 322 tysięcy hektarów, jest jednym z największych w Polsce. Charakterystycznymi gatunkami ptaków chronionymi w obszarach, dla których bory tucholskie stanowią jedną z najważniejszych krajowych ostoi, są m.in. zimorodek Alceda atthis, Lelecta primulgus europaeus, żuraw grus grus, dzięcioł czarny Dreocopus martius, nurogęś mergus merganser, Congo obucephalus langula. W borach tucholskich istnieje również duża liczba obszarów siedliskowych, a wśród nich PLH 220-026 Sandr Brdy, PLH 220-058 Dolina Brdy i Chociny, PLH 040017 Sandr Wdy, PLH 220-061 Mętne, PLH 220-034 Jeziora Wdzyckie, PLH 220-057 Ostoja Zapceńska, PLH 220-077 Młosino-Lubnia, PLH 040023 Doliny Brdy i Stążki w Borach Tucholskich. Niektóre siedliska i gatunki charakterystyczne dla całych Borów Tucholskich są przedmiotem ochrony jednocześnie w kilku obszarach. Wśród siedlisk są to m.in. jeziora lobeliowe, twardowodne oligo i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic, naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne, torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą tzw. żywe oraz torfowiska przejściowe i trzęsawiska, sosnowy bór chrobotkowy, bory i lasy bagienne, a także łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe. ze zwierząt z załącznika drugiego dyrektywy siedliskowej w wielu obszarach siedliskowych przedmiotem ochrony jest bóbr castor fiber, wydra lutra, traszka grzebieniasta triturus cristatus, kumak nizinny bombina, a także noce kłytkowłosy myotis dasycneme, z roślin natomiast elisma wodna luronium nadans, ilpiennik loesela liparis loeseli. Poniżej zamieszczono dokładniejszy opis dwóch ostoi, pokrywających się częściowo z obszarem Parku Narodowego Bory Tucholskie. Wielki Sandr Brdy, PLB 220001. Obszar sieci Natura 2000 Wielki Sandr Brdy, o powierzchni 37 106,2 hektara, swym zasięgiem obejmuje północno-zachodnią część kompleksu borów tucholskich, na obszarze trzech nadleśnictw, Rytel, Przymuszewo i Osusznica i Parku Narodowego Bory Tucholskie. Wielki Sandr Brdy charakteryzuje się dużą lesistością oraz silnie rozwiniętą siecią hydrograficzną. Występuje tu kilkadziesiąt jezior różnych typów, z których największym jest jezioro Charzykowskie. Główną rzeką jest Brda oraz największy z jej dopływów, Zbrzyca. Obszar porastają głównie bory sosnowe, znikomy jest udział lasów liściastych, w tym grądów, olsów i łęgów. W obszarze Wielki Sandr Brdy stwierdzono występowanie przynajmniej 22 gatunków wymienionych w załączniku pierwszej dyrektywy ptasiej. Wśród gatunków lęgowych do najważniejszych należą m.in. puchacz bubo-bubo, biligchalia aetus albicillella, zimorodek alcedaatthis, dzięcioł czarny Dreocopus martius, a także nurogęś Mergus merganser i gongobucephalac langula. Obszar stanowi też ważną ostoję dla ptaków migrujących oraz zimujących na tym terenie. Jesienią spotkać tu można stada żurawi grus-grus, liczące setki a nawet tysiące osobników. Zimą natomiast na niezamarzniętych fragmentach jezior i rzek gromadzą się przylatujące z północy łabędzie krzykliwe cygnus-cygnus. Dzięki temu, że siedliska Wielkiego Sandru Brdy zachowały w dużym stopniu charakter naturalny, stanowi on ważną ostoję ptaków o randze europejskiej. Puchacz bubo-bubo, jest to największa sowa Europy, zasiedlająca zarówno obszary górskie jak i nizinne. W Polsce występuje obecnie około 250-280 par lęgowych tego gatunku. Populacja w borach tucholskich szacowana jest na około 15 paragraf. Puchacz chętnie zasiedla bory tucholskie ze względu na występującą tu mozaikę jezior i lasów z dużym udziałem starszych drzewostanów. Pokarm puchacza jest bardzo różnorodny, w borach tucholskich ważną bazę pokarmową stanowią dla niego ptaki wodne, łoski i różne gatunki kaczek. Puchacz sam nie buduje gniazda, natomiast chętnie korzysta z gniazd innych ptaków, głównie drapieżnych. Wokół gniazd puchaczy obowiązuje strefa ochronna, całoroczna w promieniu do 200 metrów od gniazda i okresowa od 1 stycznia do 31 lipca w promieniu do 500 metrów od gniazda. Puchacz jest gatunkiem wyjątkowo skrytym, wrażliwym na niepokojenie przez człowieka. Najłatwiej jego obecność stwierdzić zimą, kiedy to w mroźne noce słychać donośne pochukiwania. Często puchacze zakładają gniazdo bezpośrednio na ziemi, co naraża je na straty w lęgach spowodowane drapieżnictwem ze strony ssaków, takich jak dzik, jenot, lis. Żuraw grus-grus stanowi niezwykle wdzięczny obiekt obserwacji, ze względu na swe duże rozmiary, piękne upierzenie, donośny głos, zwany potocznie klangorem, a także stosunkowo małą płochliwość. Polska populacja tego gatunku wykazuje wyraźną tendencję wzrostową, obecnie szacowana jest na około 12-15 tysięcy paragraf. W borach tucholskich występuje około od 613 do 820 par lęgowych, populacja przelotna to natomiast około od 1800 do 2300 osobników. Obszar borów tucholskich, obfitujący w naturalne zbiorniki wodne i torfowiska, stwarza doskonałe warunki do zakładania gniazd. Jesienią, żurawie zbierają się w duże stada liczące po kilkaset, a nawet kilka tysięcy osobników i nocują wspólnie w wybranych, stałych miejscach. Niestety, ze względu na fakt, że żurawie intensywnie żerują na polach uprawnych, głównie na coraz powszechniejszych uprawach kukurydzy, nasila się konflikt pomiędzy tymi pięknymi ptakami a rolnikami. Zimorodek Alcedoatthis, dzięki pięknemu, jaskrawemu upierzeniu, a także charakterystycznemu głosowi. Tego niewielkiego ptaka stosunkowo łatwo zobaczyć w terenie. Zajmowanym przez niego siedliskiem są piaszczyste strome brzegi rzek i jezior, w których kopie norki gniazdowe. Populacja krajowa tego gatunku szacowana jest na około od 2500 do 6000 par, w borach tucholskich występuje około 200 paragraf. Liczebność zimorodka może ulegać znacznym zmianom w poszczególnych latach, powodowanych głównie przez długie i mroźne zimy. Zimorodek poluje przede wszystkim na niewielkie ryby, sporadycznie również na inne organizmy wodne, owady, skorupiaki, mięczaki. Kongobuce pchalac langula, jest to jedna z nielicznych kaczek, która gniazdo zakłada w dziuplach drzew, często w dużej odległości od zbiornika wodnego. Po wykluciu, młode wyskakują z dziupli i wędrują prowadzone przez samice do najbliższego jeziora czy stawu. Ze względu na wielkość, odpowiednie dla tego gatunku są wyłącznie dziuple wykute przez dzięcioła czarnego. Dla ochrony gatunku bardzo ważne jest między innymi pozostawianie starszych fragmentów drzewostanów w pobliżu zbiorników wodnych, a także niewycinanie drzew dziuplastych. Zasiedla głównie Polskę Północną, populacja krajowa oceniana jest na około od 1200 do 1500 par, populacja w borach tucholskich na około 300 paragraf. Pokarm gongoła stanowią drobne organizmy wodne, skorupiaki, bezkręgowce, mięczaki, w poszukiwaniu których ptak ten zwinnie nurkuje. Lerka lulula arborea, to jeden z trzech lęgowych, rodzimych, skowronków. Jest to jeden z pierwszych gatunków przylatujących wiosną z zimowisk, którymi są głównie tereny Europy Południowej. Zwykle już w marcu można usłyszeć charakterystyczny śpiew samców, zajmujących swoje terytoria. Gniazdo lerka buduje na ziemi, najczęściej na obrzeżach suchych borów, na zrębach, w młodnikach lub śródleśnych polanach, stąd nie dziwi jej potoczna nazwa skowronek borowy. Populacja lerki jest trudna do oszacowania. W całej Polsce ocenia się ją na około od 50 do 80 tysięcy par, w borach tucholskich około od 1600 do 2500 paragraf. Sandro Brdy, PLH 220 026. Obszar siedliskowy Sandro Brdy o powierzchni 7492,6 hektara, został wyznaczony na terenie Parku Narodowego Bory Tucholskie oraz dwóch nadleśnictw, Rytel i Przymuszewo. W obszarze znajdują się liczne rezerwaty przyrody, m.in. bagno Stawek, jezioro Laska, Dolina Kulawy, co świadczy o jego dużej wartości przyrodniczej. Ponad 87% powierzchni pokrywają bory sosnowe, miejscami występują lasy liściaste i mieszane. Siedliska chronione w obszarze to m.in. sosnowe bory chrobotkowe, bory i lasy bagienne, kwaśne buczyny, torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą, suche wrzosowiska, jeziora lobeliowe i naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne. Wśród zwierząt przedmiotami ochrony są bóbr castor fiber, wydra lutra, traszka grzebieniasta Triturus cristatus, kumak nizinny bombina, minuk strumieniowy Lampetra planeri, i skójka gruboskorupowa Unioc rassus. Z roślin to m.in. elisma wodna Luronium natans, i obuwik pospolity Cypripedium calceolus. Dodatkową wartością obszaru jest bogata i zróżnicowana lichenoflora, to jest flora porostów. Jeziora lobeliowe, są to naturalne zbiorniki wodne o małej twardości wody, ubogie w składniki pokarmowe. Wyróżnia się je na podstawie obecności gatunków wskaźnikowych, lobelii jeziornej Lobelia dortmana, poryblina jeziornego Isotes lacustris, i brzeżycy jednokwiatowej Littorella uniflora, roślin występujących wyłącznie w ekosystemach tego typu. Na terenie Polski, ze względu na zmiany środowiskowe spowodowane działalnością człowieka, liczba jezior lobeliowych systematycznie maleje. Aktualnie zachowało się około 140 siedlisk tego typu. Skoncentrowane są one niemal wyłącznie na Pomorzu, w tym 15 w obszarze Sandro Brdy. Tylko 3 jeziora lobeliowe znajdują się na Pojezierzu Mazurskim, a jedno w Karkonoszach. Są to ekosystemy wyjątkowo wrażliwe. Zagrożenie stanowi dla nich eutrofizacja, degradacja spowodowana procesami zachodzącymi w zlewni, np. spływem substancji humusowych z terenów objętych zrębami lub z odwadnionych torfowisk, czy nadmierne użytkowanie turystyczne prowadzące do niszczenia roślinności fauny jezior lobeliowych jest dość uboga, ze względu na małą naturalną produktywność zbiornika, często jednak są to gatunki rzadkie i chronione. Sosnowy bór chrobotkowy charakteryzuje się stosunkowo małym zwarciem drzewostanu, słabo wykształconym podszytem i występowaniem bardzo dużej ilości porostów krzaczkowatych w runie, przede wszystkim różnych gatunków chrobotków cladonia. Bór ten wykształca się na skrajnie ubogich i suchych siedliskach, na glebach piaszczystych o dużej przepuszczalności i niskim poziomie wody gruntowej. Najlepiej zachowane bory chrobotkowe występują w północnej i zachodniej części kraju, w tym w borach tucholskich. Głównym zagrożeniem dla nich jest wzrost żyzności siedliska, a także zbyt duże zacienienie uniemożliwiające rozwój porostom. Zbiorowisko to ma charakter przejściowy i aby je utrzymać zwykle konieczne są zabiegi zakresu ochrony czynnej, do których należy m.in. grabienie ściółki, przerzedzanie warstw drzew. Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą, tak zwane żywe, siedliska te zasilają wyłącznie lub prawie wyłącznie wody opadowe, dlatego też są ubogie w związki odżywcze. Ich cechą charakterystyczną jest również bardzo kwaśny odczyn. Powstają często w miejscowych obniżeniach terenu, wskutek zarośnięcia bezodpływowych zbiorników wodnych. Największa koncentracja torfowisk wysokich istnieje w północnej części kraju. Poza mchami z rodzaju torfowce, występują tu m.in. wełnianka pochwowata Eriophorum vaginatum, bagno zwyczajne Ledum palustre, żurawina błotna Oxycodcus palustris, owadożerne rosiczki Drosera spp. Potencjalnym zagrożeniem dla siedliska są wszelkie zmiany stosunków wodnych, jak również pozyskiwanie torfu oraz wydeptywanie roślinności. Traszka grzebieniasta Triturus cristatus, największa z polskich traszek, charakteryzuje się występowaniem u samców dużego grzebienia skórnego. Podobnie jak w przypadku innych płazów, najważniejszym czynnikiem ograniczającym liczebność gatunku jest dostępność odpowiedniej liczby zbiorników wodnych, w których może odbyć rozród. Silny, negatywny wpływ na populację traszki ma także obecność w zbiorniku ryb, które wyjadają pływające w toni wodnej larwy. Nie bez znaczenia jest także otoczenie zbiornika. Dobrze, jeśli obfituje w martwe drewno, kamienie i inne kryjówki, w których traszka może schować się w ciągu dnia, a także przezimować. Bory tucholskie, z wieloma naturalnymi zbiornikami wodnymi różnych typów, stanowią odpowiednie środowisko dla utrzymania populacji, umożliwiając jednocześnie swobodne rozprzestrzenianie się osobników. Wydra lutra lutra jest ssakiem ziemnowodnym, co oznacza, że życie spędza częściowo w wodzie, częściowo na lądzie. Woda jest dla wydr miejscem polowań, zaś w brzegach rzek oraz jezior buduje nory i wychowuje młode. Podstawowym pokarmem wydry są ryby, poluje też w mniejszym stopniu na raki, owady, mięczaki, płaza, a nawet ptaki. Obecnie populacja wydry w Polsce jest stabilna. Głównym zagrożeniem dla gatunku są melioracje, zanieczyszczenie i regulacja rzek. Obszar borów tucholskich jest doskonałym miejscem do życia dla tego drapieżnika. Obfitość zasobnych w ryby jezior i rzek oraz urozmaicona linia brzegowa z naturalną roślinnością powodują, że wydra wciąż jest tu gatunkiem licznym. Elisma wodna Luronium natans, ta niepozorna roślina wodna jest jednym z najcenniejszych gatunków roślin występujących w borach tucholskich. W Polsce znana jest zaledwie z 64 stanowisk, z wyjątkiem jednego zbiornika na Dolnym Śląsku, występuje wyłącznie w jeziorach lobeliowych na Pomorzu. Większa liczba stanowisk występuje tylko w Niemczech i Holandii. Elisma jest endemitem europejskim, co oznacza, że nie można jej spotkać nigdzie poza Europą. Niestety, liczba stanowisk tego cennego gatunku zmniejsza się, nie obserwuje się zasiedlania nowych jezior. W zbiorniku wodnym, elisma występuje w skupiskach osiągających nawet kilkanaście metrów kwadratowych. Rozmnaża się przede wszystkim wegetatywnie. Głównym zagrożeniem jest degradacja zasiedlanych zbiorników, czyli eutrofizacja, zabudowa brzegu witem podobne według polskiego prawa, Obecność lismy wymaga wyznaczenia strefy ochronnej w całym zbiorniku, w którym występują, co jest jednoznaczne z wyłączeniem zbiornika z jakiegokolwiek użytkowania. Gdzie szukać informacji o sieci Natura 2000? Wszelkie informacje na temat wdrażania, funkcjonowania, ochrony sieci Natura 2000 i jej poszczególnych obszarów posiada Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, działające na terenie poszczególnych województw. Wiele cennych i przydatnych informacji można znaleźć również na stronach internetowych, zarówno polskich, jak i zagranicznych, jak na przykład oficjalna strona sieci Natura 2000 w Europie, ec.europa.eu/environment/nature/index-n.htm, oficjalna strona sieci Natura 2000 w Polsce, natura2000.gdos.gov.pl/natura2000, strona Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, www.gdos.gov.pl, geoportal, geoportal.gov.pl, strona zawierająca oficjalne granice obszarów Natura 2000 i innych powierzchniowych form ochrony przyrody, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, www.gios.gov.pl, wyniki monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych, przewodniki metodyczne, Klub Przyrodników, www.kp.org.pl, wiele ciekawych opracowań, publikacji, poradników dotyczących sieci Natura 2000, Natura 2000 a turystyka, natura2000.org.pl, portal informacyjno-edukacyjny.